Czy może chrześcijańskie i bratnie pozdrowienia od zgromadzenia, do którego należę, jak również i od braci z Francji. Niektóre bracia może nie są znane braci, ale mimo to wspomnę ich nazwiska. Pozdrawia brat Małego i Jakub, pozdrawia brat Anny U, pozdrawiają siostrę Janina Pilarska. Pozdrawia także bracia ze zgromadzenia, bracia konwencji, jaka się odbyła w Lamorle, północnej bracia, która się znajduje. Lamorle znajduje się na północ od Paryża. A więc zgromadzenie to urządziło konwencję w dniu 10 lipca i zasyła obywatelstwo chrześcijańskie prywatnie pozdrowienia.
Dziękujemy. Dziękujemy i prosimy przekazać wzajemnie.
Dziękuję. Miałem również sposobność być na Ukrainie, na konwencji, jaka się odbyła w Lwowie i we Lwowie Paterstwo również przekazuje chrześcijańskie prywatne pozdrowienia braciom w Polsce. Także z zborów Polanej, czyli zgromadzenie odbyło się w Złoczowie, obywatelstwa Dowga, Eugeniusz. I ze Tarną Pola, siostra Synczyk, prosiła, aby pozdrowić również ze naszych odmień, zgromadzenia, aby przekazać pozdrowienia, zarazem życzenia błogosławieństwa Bożego, co również czyni.
Dziękujemy.
Obywatelstwo, naszą lekcją znaczy myśli Waterosa, które raczej pokazują przedmiot z punktu Bożego zapatrywania. Bo jedną rzecz należy podkreślić i to stanowczo, to jest to, że na krzyżu stało się największe wydarzenia i najważniejsze wydarzenia ludzkości. Akt jak śmierć Pana na krzyżu, prawda? Dla ludzkości jest najważniejszym wydarzeniem. Jest to najważniejsze wydarzenie dla człowieka w dziejach historii ludzkiej. Ten punkt należy podkreślić, prawda? Ale możemy zauważyć, że jest dostarczenie ceny okupowej i zarazem, że jest jej zastosowanie, prawda? Tu różnicę uczynił Bartosy i z tego punktu widzenia przedmiot ten jest przygotowany. Otóż słowa zasługa w jego codziennym użyciu Jest to coś, co czyni jakąś osobę godną nagrody lub poważania. Słyszymy czasami o kimś, jest to człowiek zasłużony. Jest to również coś, co sprawia, że jakaś działalność jest godna pochwały lub nagrody. Jak na przykład niebezpieczna akcja. przesto okazał swe pełne poświęcenie dla wypełnienia woli Wszechmogącego. Wola ta była, gdy oddał się na ofiarę w celu odkupienia człowieka. Nasz Pan wypełnił swe zobowiązania w 3,5 lat jego ziemskiej misji, aż do czasu, gdy umarł na krzyżu, wołając: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego. I powiedziawszy to, skonał. Łukasz, rozdział 23, wiersz 46, 8 raczej, nie 6. Jego ofiara dokonała się. Jego zasługi zostały złożone. Baranek wielkanocny został w ten sposób, wielkanocny baranek ofiarowany, jego krew przelana i jego ciało stały się dostępne. W sposób bardziej szczegółowy, co stało się w chwili jego śmierci. Wołając: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego, to znaczy polecam moje życie. Pan oddawał się całkowicie Bogu co do jego zmartwychwstania i jego przyszłego życia. Dodatkowo oddawał on w depozyt w ręce Boga zasługi wynikające z jego ofiary, przedstawione w jego krwi i jego ciele. Co stało się trzeciego dnia, kiedy zmartwychwstał? Apostoł Piotr uczy nas, że Jezus został ożywiony duchem, to jest jako istota duchowa, posiadająca ciało niebieskie, będąc wcześniej uśmiercony ciałem jako istota ludzka. Z tego wynika, że od jego zmartwychwstania Pan nie posiada już więcej uśmierconej ludzkiej natury, ale posiada naturę niebieską, boską. Według Żydów, rozdział 1, wiersz 3, według Ewangelii Jana, rozdział 5, wiersz 23 i według pierwszego listu do Koryntian, rozdział 15, a wiersz 40. Niektórzy mówią, że Jezus od jego zmartwychwstania posiada dwie natury, ludzką i niebieską. Jeżeli posiada jeszcze naturę ludzką, to znaczyłoby, że nadal potrzebuje jego krwi i jego ciała dla siebie samego. Jeżeli by tak było, nie mógłby on ofiarować ani jednego, ani drugiego dla dzieła odkupienia ludzkości. Człowiek nie mógłby być więcej zbawionym, ani otrzymać życia wiecznego. Nie tego uczy nas apostoł Piotr. Mówi on i prosto i jasno, że Jezus uśmiercony został ciałem, poświęcając jego ziemską naturę w celu zbawienia grzesznego człowieka. Mówi, że został ożywiony jako istota duchowa, posiadając od czasu jego zmartwychwstania tylko i wyłącznie naturę duchową. Tak jak posiadał tylko naturę duchową, ale w stopniu niższym w czasie jego przedludzkiej egzystencji. Nie przeszkadzało mu to po jego zmartwychwstaniu, a przed niebowstąpieniem ukazać się kilka razy w ciałach ziemskich. Używał on wtedy szczególnej możliwości, która jest materializowanie się, pozwalające istoty duchowe ukazywać się w ciele celu wypełnienia szczególnej misji wobec wybranej pierwszy rozdział Mojżesza, pierwsza Księga Mojżeszowa. rozdział 18, wiersze od 2 do 10. List do Żydów, rozdział 13, wiersz 2. Sędziów, rozdział 13, wiersze od 3 do 20. Ze chwilą zakończenia przybierali oni na nowo ciała niebieskie i unicestwiając prawdopodobnie ich ciała ludzkie, znikali z oczu ludzi. Również i Pan materializował się kilka razy, by udowodnić uczniom, że rzeczywiście zmartwychwstał. Było to zawsze z wyjątkiem przypadku, gdzie ukazał się apostołom wobec Tomasza. Co się stało? Stanął pod zostało zrobione raz za cały kompletny Kościół całego wieku Ewangelii. Jednakże to przypisanie jest zastosowane dla każdego poświęconego w chwili jego oddania się na ofiarę, obojętnie jakim by to nie było okresie czasu, na początku, w środku lub na końcu wieku Ewangelii. Co dotyczy jego krwi, mówiąc figuralnie, pokropił nią ubłaganie sprawiedliwości Bożej za cały Kościół pierworodny, który jest krótki statku i za tych, którzy, będąc powołani do maryjskiego statka, dostąpił poziomu niebieskiego, ale w niższym stopniu z przyczyny braku godności, zapału, światowości i tak dalej. Ci stanowić będą wielkie grono wspomniane w objawieniu rozdział 7, a wiersz 14. Było to pokazane w figuralnych ofiarach za grzechy, składaniach przez najwyższego kapłana raz w roku w dniu pojednania. 3 Mojżeszowa, rozdział 16. Krew pierwszej ofiary za grzech, to jest krew cielca, której przedstawiał ofiarę naszego Pana, była wnoszona do miejsca najświętszego w przybytku, gdzie najwyższy kapłan kropił na ubłagalnię i przed ubłagalnią 7 razy tą krew za siebie samego i za jego dom. 3 Mojżeszowa, rozdział 16, od 14 do 16 wiersza. Tak samo też Chrystus pokropił swoją krwią ubłagalnię sprawiedliwości Bożej w niebie przed Bogiem za siebie samego, to znaczy za członków jego ciała, ale nie za samego siebie indywidualnie, ponieważ on nie popełnił grzechu. I za dom jego, dom wiary, to znaczy, ściśle mówiąc, za wielkie grono. Zanotujmy tutaj, że ta krew przedstawia doskonałe życie ludzkie naszego Pana, złożone na ofiarę lub, inaczej mówiąc, śmierć ofiarniczą doskonałej ludzkiej istoty Jezusa. Jaki był rezultat tego pokropienia. Zostaliśmy umyci z naszych grzechów w Jego, zostaliśmy umyci z naszych grzechów przez Jego krew, albo w Jego krwi. Według objawienia, rozdział 1, wiersz 5. Zostało dokonane ubłaganie za nasze grzechy, jak mówi apostoł Jan w pierwszym liście Jana, rozdział 2, a wiersz 2. Za nasze grzechy, chodzi tutaj o grzechy popełnione przed naszym poświęceniem i o grzech pierworodny odziedziczony po pierwszych naszych rodzicach, a który spoczywa na każdej istocie rasy ludzkiej. Zostaliśmy oczyszczeni naszych grzechów według listu do Żydów, rozdział 1, wiersz 3. Zostaliśmy uwolnieni od wyroku skazującego na śmierć, który dotyczy rasy ludzkiej z powodu grzechu pierworodnego, a bracia z pochodzenia żydowskiego dodatkowo zostali uwolnieni od specjalnego przekleństwa, zwanego przekleństwem zakonu, które spoczywa na tym narodzie z powodu przestępstw popełnionych wobec zakonu. Do Galatów, rozdział 3, wiersz 10. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Rzymian, rozdział 8, wiersz 1. Przeszliśmy ze śmierci do życia, ze śmierci Adamowej do życia w Chrystusie jako nowe stworzenia i mamy tego dowód w naszej miłości dla braci. Według pierwszego listu Jana, rozdział 3, wiersz 14. Zostaliśmy drogo odkupieni, nie za cenę rzeczy znikomych, za srebro albo złoto, ale za drogocenną krew Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Według pierwszego listu do Koryntów, rozdział 6, a wiersz 20 i pierwszy list Piotra, rozdział 1, 18 i 19 wiersz. Nie należymy już więcej do siebie. Jak dobrze nam to tłumaczy komentarz Manny z 2 stycznia. Ta drogocenna krew oczyszcza nas również z naszych grzechów popełnionych po poświęceniu, jeżeli je wyznajemy i pokutujemy za nie. Według wskazówek zawartych w pierwszym liście Jana, pierwszy rozdział, wiersze od 7 do 9. Takie są rezultaty przypisania zasług krwi pańskiej. A jakie są rezultaty przypisania zasług jego ciała? Najpierw wyjaśnijmy sobie, co przedstawia ciało Chrystusowe. Przedstawia ono jego doskonałą ludzką istotę, jego prawo do doskonałego ludzkiego życia, jego sprawiedliwość. Nasz Pan nie utracił tego prawa, ponieważ On nie zgrzeszył. Jednakże ofiarował On go za świat i pozwolił z niego korzystać najpierw Kościołowi. Ze względu na naszą wiarę i nasze poświęcenie, On przypisuje nam to prawo do życia i tak jesteśmy uważani w oczach Bożych jako doskonali, jako sprawiedliwi. To jest właśnie usprawiedliwienie z wiary, które bywa dokonane w ciągu wieku Ewangelii, czyniąc nasze poświęcenie godnym przyjęcia przez Boga. W rzeczywistości w usprawiedliwieniu tym działają dwa czynniki. Tak krew pańska, list do Rzymian, 5 rozdział, dziewiąty wiersz, jak jego ciało. Krew oczyszcza z grzechów i jest ceną okupu. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział drugi, wiersze piąty i szósty. Okup ten, który wyzwala od śmierci. Zauważmy, że całość zasługi mieszczącej się we krwi pańskiej, czyli okup, w 100% jest potrzebny do uwolnienia ze śmierci Adamowej tych, których ta krew bywa przypisana. Lecz więzień, wypuszczony z więzienia śmierci i uwolniony od swych grzechów, jest jeszcze słaby i niedoskonały. Przypisanie zasług przedstawionych przez ciało Jezusa podnosi go do ludzkiej doskonałości i czyni go sprawiedliwym. Zauważmy tutaj, co dotyczy zasług ciała Jezusa, to, co jest przypisane ofiarującemu się, to procent brakujący do osiągnięcia doskonałości. Tak więc, temu, któremu zostaje tylko 20% z tej doskonałości, której posiadał Adam przed zgrzeszeniem, jest mu przypisane brakujące 80%. W taki sposób staje się on doskonały, sprawiedliwy przez wiarę. Nie chodzi tutaj ani o doskonałość, ani o sprawiedliwość absolutną, rzeczywistą, ale o doskonałość i sprawiedliwość, które są uważane jako takie. Jednakże przypisanie zasług Chrystusowych jest rzeczywiste i w taki sposób otrzymujemy naszą część ofiary pańskiej. Nasza ofiara, która w rzeczywistości jest ofiarą naszego życia wiecznego na ziemi, które moglibyśmy otrzymać w tysiącleciu, jest w taki sposób uważana jako doskonała, święta i żywa. Ofiara ta jest przyjemna Bogu, który ją przyjmuje, spłacając nas z ducha do życia niebieskiego u boku Pana. Od tego czasu jesteśmy nowymi stworzeniami. W Chrystusie Jezusie. Stare rzeczy przeminęły, oto wszystko stało się nowe. Drugi list do Koryntian, rozdział 5, wiersz 17. Przypisanie zasług przedstawionych w ciele odpowiada przydzieleniu szaty weselnej. Mateusz, rozdział 22, wiersze 11 i 12. Jest to szata sprawiedliwości Chrystusowej, która przykrywa nasze niedoskonałości i uzupełnia nasze braki. Potrzebujemy jej, jak również krwi pańskiej, aż do końca naszego chrześcijańskiego wieku. Szata ta przedstawia nasze usprawiedliwienie, a pośrednio nasze poświęcenie, ponieważ jest ona dana tylko tym, którzy odpowiedzieli na powołanie niebieskie, poświęcając się Najwyższemu. A których powołał, tych i usprawiedliwił, mówi apostoł w liście do Rzymian, rozdział 8, a wiersz 30. Powołani w ciągu wieku Ewangelii. Nowe stworzenie spłodzone z Ducha Świętego, otrzymanego przy poświęceniu, ma mieć dobre, święte, czyste i doskonałe zamiary, myśli i aspiracje. W nim rozwija się życie duchowe, ale jego uczynki nie mogą być doskonałe ze względu na niedoskonałe ziemskie ciało, którym ono aktualnie dysponuje. Jednakże, skoro to niedoskonałe ciało jest przykryte szatą sprawiedliwości Chrystusowej, to znaczy przez zasługi Chrystusowe, przez Jego sprawiedliwość, uczynki tego ciała, nawet niedoskonałe, są przyjemnymi Bogu, jeżeli zamiary serca były doskonałe. Jak podaje komentarz Manny ze 17 grudnia. Nasze najlepsze usiłowania czynienia sprawiedliwości są przyjemnymi Bogu wtedy, gdy przedstawione są przez zasługi sprawiedliwości Chrystusowej przypisanej nam przez wiarę. Malutkie statko. Te nowe stworzenia mają ważną pracę do wykonania. Mają czuwać, by zachować ich szaty niepokalane i bez skazy. Nie znaczy to, że będą mogli postępować w sposób doskonały, bez popełnienia grzechu. Jest to rzeczą niemożliwą, mówi apostoł Jan w pierwszym liście Jana, pierwszy rozdział, 7, 8 i 10 wiersz, gdzie czytamy, jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Kłamce z niego robimy i nie ma w nas jego słowa. Każdy grzech jest plamą na naszej szacie, lecz wierni uczniowie, jak tylko zdadzą sobie sprawę z popełnionego błędu, natychmiast błagają o przebaczenie i proszą o zastosowanie krwi Chrystusowej. By ta plama została usunięta, są oni bardzo wrażliwymi na tym punkcie, gotowymi do oczyszczenia ich szaty od wielkiego grzechu, co pozwala im zachować ją bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju. List do Efezów, 5 rozdział, 27 wiersz. I jednocześnie rozwijać owoce ducha. Wielkie grono. Z upływem czasu niektórzy z nich zniechęcają się. Mniej ostrożni na tym punkcie stopniowo przestają prosić o przebaczenie i upadków. Ich rozwój duchowy słabnie i niezmazane ich grzechy coraz bardziej budzą ich szatę. Oni to odpadają od klasy mleczkiego statka. Przepraszam, oni to odpadają do klasy wielkiego grona. Tracą nagrodę wysokiego powołania, ale nie zasługując na wtórną śmierć, otrzymają niższą nagrodę na poziomie duchowym. Nie zasiądą oni na tronie jako członkowie mleczkiego statka. Objawienie rozdział 3, wiersz 51, ale będą stać przed tronem, objawienie 7, rozdział 15, wiersz, i będą na usługach Pana i Jego wywyższonej oblubienicy. Jednakże będzie im potrzeba wziąć się w garść i przejść przez wielki ucisk, o którym jest mowa w objawieniu, rozdział 7, a wiersz 14, w którym to ucisku będą musieli wyprać swoje szaty i wybielić je we krwi baranka. W wersecie ze objawienia, rozdział 7, a wiersz 14, który wspomnieliśmy, dwa szczegóły wskazują na to, że wielki tłum albo wielkie grono, werset 9, mające przejść przez wielki ucisk, wiersz 14, ma niebieską przyszłość. Szczegółami tymi są szaty i krew baranka. Niebieska przyszłość wielkiego grona. Białe suknie wskazują, że jest tu mowa o usprawiedliwionych z wiary na podstawie ich poświęcenia, a więc powołanych wysokim powołaniem w Chrystusie Jezusie. Rzymian, rozdział 8, a wiersz 30, Żydów, rozdział trzeci, a wiersz pierwszy. Nie znaczy to wcale, że jest powołanie do wielkiego grona. Jest tylko jedna nadzieja związana z niebieskim powołaniem. Efezów 4, 4 rozdział, 4 wiersz. To jest ta, by należeć do malutkiego statka. Niestety są tacy, którzy nie zasługują na tę nagrodę, które, mówiąc figuralnie, pozostawają wierszaty zabrudzone. Przepraszam. Niestety są tacy, którzy nie zasługują na tę nagrodę, którzy, mówiąc figuralnie, pozostawiają ich szaty zawrócone. Mimo to Bóg pozwoli, by żyjące i działające w nich spłodzenie z Ducha Świętego doprowadziło do narodzenia z Ducha, a więc do narodzenia istoty duchowej, ale na niższym poziomie od poziomu, na który wstąpi malutkie statko, ciało Chrystusowe. Potem jest jeszcze krew baranka. Nie zapominajmy, że zasługi krwi barankowej nie są zastosowane w czasie wieku Ewangelii dla żadnej innej ziemskiej klasy, ale tylko do powołanych, spłodzonych z Ducha Świętego. Dodajmy do tych dwóch argumentów, ze wspomnianego 15 wersetu miejsce przed tronem Bożym i służbę w Jego świątyni. Tron Boży jest w niebie. Aby stanąć przed tronem, wielkie grono będzie musiało również znaleźć się w niebie. Co dotyczy świątyni Bożej, to składa się ona z członków Kościoła. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 3, wiersz 16. Kiedy Kościół zostanie skompletowany i połączony z Panem poza którą zasłoną, utworzy On wtedy wielką świątynię Bożą na niebie. Objawienie, rozdział 11, wiersz 19. By służyć w tej świątyni, być przyłączonym do Kościoła i jego służby, jasnym jest, że wielkie grono będzie się znajdować tam, gdzie jest i świątynia, a więc w sferach niebieskich. Zasługi Chrystusowe przy zakończeniu wieku Ewangelii. Nadejdzie chwila, gdy ostatni członek Kościoła przejdzie przez przemianę pierwszego zmartwychwstania jako chwalebna istota duchowa i dołączy się do innych członków Kościoła będących przy Panu. Nadejdzie również i chwila, gdy członkowie wielkiego grona przejdą przez wielki ucisk i wybierą ich szaty we krwi baranka. Oni również ze wszystkimi innymi członkami wielkiego grona z całego wieku Ewangelii zmartwychwstaną jako istoty duchowe niższego rzędu. Wtedy to zasługi Chrystusowe przedstawione przez krew i ciało Jezusa i przypisane całemu Kościołowi pierworodnych w ciągu wieku Ewangelii zostaną uwolnione. Nie będą one już potrzebne ani jednym, ani drugim, ponieważ wtedy jedni, jak i drudzy nie będą już potrzebowali przypisanej sprawiedliwości Chrystusa. Będą oni posiadali ich własną sprawiedliwość, należącą do doskonałych ciał niebieskich, które będzie należeć do jednych, jak i drugich. Będą oni wszyscy sprawiedliwi, doskonali i święci. Zmiana szaty. Oto interesujące myśli na ten temat, które znajdujemy w artykule the white raiment of the kingdom, to znaczy polskie białe odzienie królestwa, albo biała suknia królestwa. Po polsku białe szaty królestwa, które ukazały się we widoku zwierzy, wydanie angielskie z 15 kwietnia 1915 roku, komentujące piąty werset z trzeciego rozdziału objawienia. Zarządzeniem pańskim jest, by na końcu naszej próby, na końcu obecnego życia, wszyscy zwycięzcy otrzymali nowe ciało. To nowe ciało będzie ciałem rzeczywiście czystym. W taki sposób, jak mówi apostoł, będziemy przyobleczeni w nasze niebieskie mieszkanie. W taki sposób nasze ubranie zostanie zamienione z ubrania o doskonałości przypisanej, z naszego usprawiedliwienia przez wiary, na ubranie przedstawiające rzeczywistą doskonałość. Przy zmartwychwstaniu otrzymamy to ciało o nieskazitelnej czystości, bez wady, bez plam, co przedstawione jest tutaj przez białe szaty. Koniec cytatu. Podkreślimy tę zmianę szat zachodzącą na końcu ziemskiego biegu zwycięzcy w obecnym czasie żniwa wieku Ewangelii. Pozostawiają oni suknię usprawiedliwienia z wiary i w taki sposób uwalniają zasługi, które ona przedstawia, w celu, by mogły one być zastosowane na korzyść świata. Na to miejsce są oni przyobleczeni w nowe, białe szaty, które przedstawiają sprawiedliwość, czystość, absolutną świętość, charakteryzującą ciała niebieskie, które otrzymują przy zmartwychwstaniu ciała natury boskiej dla malutkiego statka. Objawienie, rozdział 3, wiersz 5. Jeżeli chodzi o członków wielkiego grona, otrzymają oni ich ciała niebieskie później, po ich przejściu przez wielki ucisk. W rezultacie ani jedni, ani drudzy nie będą więcej potrzebowali ani krwi, ani ciała pańskiego. Te drogocenne zasługi, które niejako przejdą przez nich, będą na nowo wolne i posłużą tym razem w czasie bliskiego Królestwa Chrystusowego dla olbrzymiego dzieła regeneracji całego rodzaju ludzkiego. Zasługi Chrystusowe w tysiącleciu. Wtedy to Pan stanie na nowo przed Bogiem i, mówiąc figuralnie, pokropi swoją mu krwią ubłaganie boskiej sprawiedliwości za grzechy tym razem całego świata. Było to pokazane we figurach cieli przybytku, kiedy to w dniu pojednania u Żydów krew kozła pańskiego została wniesiona do miejsca najświętszego. Pokropienie zostało uczynione ponad ubłaganią i przed ubłaganią, ale tym razem było to za grzechy ludu. Trzecia Mojżeszowa, rozdział 16, a wiersz 15. Ofiara kozła pańskiego przedstawiała ofiarę usprawiedliwionego człowieczeństwa, istot ludzkich, członków Kościoła, ciała Chrystusowego. Jego krew była figurą na krew Chrystusa z dwóch powodów. Pierwszy. Była to krew Jezusa, która przeszła poprzez Jego ciało, poprzez Kościół w ciągu wieku Ewangelii. Drugie, ponieważ ciało, Kościół, należy do głowy, do Pana, tak też i krew ciała jest krwią głowy Pana. Jaki będzie rezultat zastosowania tej krwi na korzyść świata? Świat zostanie uwolniony spod wyroku śmierci, który został wydany z powodu grzechu pierworodnego. Za grzech Adama, w zamian za śmierć Adamową, boska sprawiedliwość otrzyma śmierć doskonałego człowieka Chrystusa Jezusa. Będzie mogła więc wypuścić i wypuści ona Adama i świat z więzienia śmierci. Innymi słowy, cena okupu, krew baranka, zostanie istotnie zapłacona za świat na ręce sprawiedliwości Bożej. I świat kupiony za tę cenę okupu przejdzie na własność Chrystusa, Zbawiciela, i będzie do Niego należał. Zostanie uczynione ubłaganie za grzechy całego świata. Pierwszy list Jana, 2:2. Świat będzie wtedy mógł być obudzony ze snu śmierci Adamowej i będzie to zgodnie ze słowami apostoła Pawła, albowiem